Witamy wszystkich na naszym kolejnym wykładzie z Chełma 4 lutego. Zgodnie z zapowiedzią powracamy do serii rozpoczętej na temat Izraela cielesnego. Dzisiejszy tytuł to pozycja i rola Izraela wieku tysiąclecia w oparciu o Jeremiasza 30 rozdział, który analizujemy już od kilku wykładów. Przypomnę, że dotychczas rozważyliśmy wersety z tego Jeremiasza 30 rozdziału 1-11. Temat tych rozdziałów to wykład pod tytułem Wyprowadzanie Izraela z diaspory. Kolejne wersety 12-15 były tematem albo treścią tematu brak lekarstwa dla Izraela oraz ostatnim razem na temat Izraela mówiliśmy o wersetach 16-18, a tytuł treści tychże wersetów zawarty został w stwierdzeniu uleczenia Izraela, bo o tym właśnie mówiły te wersety. Dzisiejsze wersety, czyli kolejne 19-22, jeszcze nie dokończymy tego rozdziału, ale zbliżamy się powoli do jego końca, to pozycja i rola Izraela w wieku tysiąclecia. Właśnie to znajdujemy w wersetach 19-22. Pozycja, rola Izraela, jaką będzie on pełnił, mam na myśli cielesny Izrael, jaką on będzie pełnił w wieku tysiąclecia. W czasie ustanawiania nowego przymierza między Bogiem a rodzajem ludzkim, który to rodzaj ludzki będzie reprezentowany w Izraelu, będzie podnoszony stopniowo do doskonałości, tak żeby pod koniec wieku tysiąclecia nadawał się do wejścia w relację nowego przymierza z Bogiem. I wtedy dopiero wraz z podniesieniem Izraela i całego świata ludzkości do pełni doskonałości ludzkiej zakończy się zawieranie nowego przymierza między Bogiem a ludzkością. Bo dopóki ludzkość nie będzie doskonała, nie będzie odpowiednią stroną do tego, żeby w takie przymierze, w taki układ z Bogiem wejść. Niedoskonały człowiek nie jest w stanie zawrzeć jakiegokolwiek przymierza z Bogiem, ponieważ Bóg z kimś niedoskonałym nie wchodzi w żadne układy. Nie ma po prostu do czynienia z grzesznikiem. Dopiero gdy Jezus w czasie wieku tysiąclecia podniesie ludzkość do doskonałości, będzie nadawała się ona, żeby wejść w relację przymierza z Bogiem, i wtedy zacznie, można powiedzieć, obowiązywać dopiero nowe przymierze. Bo wiek tysiąclecia to jest czas zawierania nowego przymierza. Nie jego obowiązywania, tylko jego zawierania między Bogiem a rodzajem ludzkim. Z chwilą, gdy zostanie ono zawarte, z końcem wieku tysiąclecia, zacznie obowiązywać i będzie po wsze czasy obowiązywało jako podstawa, jako baza, na której relacje między Bogiem a człowiekiem będą się odbywały. Dlatego Biblia w kilku miejscach Starego Testamentu nazywa to nowe przymierze wiecznym przymierzem. Dzisiaj nawet takie wersety nam się trafią w trakcie naszej analizy. A więc przechodzimy do Jeremiasza 30 rozdziału i na początek z tych czterech wersetów, jakie dzisiaj mamy do rozważenia, wersety 19 i 20. Tam mamy w tych wersetach 19 i 20 pięć różnych myśli zawartych. Więc odczytajmy sobie te wersety i wychwyćmy te pięć różnych myśli, jakie tam się zawierają. I rozbrzmi z nich pieśń dziękczynna, czytam werset 19. I okrzyk weselących się, rozmnożę ich i nie będzie ich mało. I okryję ich chwałą i nie będą już w pogardzie. Jego synowie będą jak niegdyś, a jego zgromadzenie będzie utwierdzone przede mną. Lecz wszystkich jego cienięstów ukażę. A więc pięć myśli. Przed chwilą z tych wersetów, wypunktujmy je i zajmiemy się ich omówieniem. Więc mamy najpierw pieśń dziękczynną Izraela, którą to pieśń dziękczynną Izrael będzie śpiewał, zanosił, głosząc prawdę restytucji całemu światu. Mamy mowę o okrzyku weselących się, tymi weselącymi się i krzyczącymi z radości będzie rodzaj ludzki, cieszący się błogosławieństwami wieku tysiąclecia. Mamy mowę o rozmnożeniu Izraela jako narodu, nie będzie już ich mało. Mamy zapowiedź końca pogardzania tym narodem. Wcześniej byli, wtedy nie będą już w pogardzie. No i na koniec ukaranie cieniemców Izraela, łącznie z Gogiem i Magogiem, którzy według Ezechiela zakończą swoją marną egzystencję na górach izraelskich. Cielesny Izrael w wieku tysiąclecia będzie głównym misjonarzem głoszącym prawdy nowego przymierza w wieku tysiąclecia wobec świata ludzkości. Izrael cielesny będzie prawdziwymi świadkami Jehowy. W końcu będą świadkowie Jehowy, ale tacy, których Bóg na tych świadków postawił, a niektórzy sami sobie przypisują taką rolę. Będą prawdziwymi świadkami Jehowy przed światem ludzkości. Szczególnie przed poganami, ale nie tylko przed poganami, także przed tak zwanym chrześcijaństwem, które na przestrzeni wieków w dużym stopniu upodobniło się albo zostało upodobnione do pogaństwa. Wystarczy, że wspomnę takie główne filary chrześcijaństwa jako całości, jak nieśmiertelna dusza, całkowicie pogańska nauka, niebiblijna, jak trójca, trzech bogów, ani jeden główny, jak wieczne męki w piekle, kult różnych obrazek, figurek, relikwii, wielobóstwo świętych, do których ludzie modlą się tak jak do samego Boga. To wszystko są pogańskie zwyczaje. Porównajmy, tak, i zamiast jeszcze wiele innych rzeczy, porównajmy to, co Jeremiasz w 4 rozdziale mówi, charakteryzując ogół kościołów chrześcijańskich, i wtedy zobaczymy, jak Biblia podsumowuje i jaka to będzie praca musiała być wykonana, żeby to chrześcijaństwo postawić znowu tam, gdzie ono od zawsze powinno być. Izajasz 4:1. W owym dniu, a jest to dzień Wielkiej Ewangelii, to znaczy ten, który rozpoczął się po pierwszym adwencie naszego Pana, w owym dniu uchwyci się 7 kobiet. Kobieta jest w Biblii symbolem Kościoła. 7 całości, czyli wszystkie, ogół kościołów chrześcijańskich. Uchwyci się 7 kobiet, jednego mężczyzny. Ten jeden mężczyzna to sam Jezus. I zobaczmy, ogół kościołów chrześcijańskich, 7 kobiet, chwyci się jednego mężczyzny w jego Ewangelii. Po pierwszym adwencie aż do dzisiaj. To trwa do dzisiaj. I chwycą się tego jednego mężczyzny, czyli Jezusa, przylgną się, tak? Przylgną do Niego. Będą chciały być od Niego nazywane. I zobaczmy, co one tutaj właśnie mówią. Swój własny chleb będziemy jadły i swoim własnym odzieniem będziemy się przyodziewały. Niech tylko Twoim imieniem się nazywamy, by zdjąć albo zdejmij z nas naszą hańbę. Zauważmy, że ogół kościołów chrześcijańskich, chociaż chwyta się, tak, jednego mężczyzny, naszego Pana, to co do Niego mówią? Oczywiście nie mówią tego wprost. Mówią to swoim całym zachowaniem, swoimi naukami, swoim rozwojem, swoim duchem, którego posiadają. Swój własny chleb będziemy jadły. To znaczy, będziemy mieć swój własny pokarm duchowy. Nie chcemy tego od Ciebie, który podałeś w Biblii. Będziemy miały własne pożywienie. I mało tego, będziemy się przyodziewać swoim własnym odzieniem. Odzienie w Biblii to okrycie, usprawiedliwienie, przekrycie grzesznika, brudu i brzydoty grzesznika pięknymi szatami. Oni nie chcą szat sprawiedliwości Chrystusa, Jego zasługi, wiarą nam przypisanej. Tak? Nie chcą, żeby okrywać się sprawiedliwością Jezusa. Mają swoje własne nauki na temat usprawiedliwienia. O, pójdź się wyspowiadaj, odbij pielgrzymki, odmów ileś tam zdrowasiek, jakąś inną pokutę zrób, no i to Cię usprawiedliwi przed Bogiem. Regularnie uczestniczy w różnych nabożeństwach i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, jak ogólnominalnego chrześcijaństwa podchodzi do usprawiedliwienia grzesznika jakimiś różnymi czynami, uczynkami. A co tylko oczekują? Niech tylko, tak? Niech tylko Twoim imieniem się nazywamy. Czyli niech tylko będziemy chrześcijańskimi kościołami, bo akurat chcą w Jego imieniu robić karierę tutaj w świecie i chcą się nazywać od imienia Jezusa, ale tak naprawdę nie interesuje ich ani chleb Jezusa, ani szaty, które ma do zaoferowania. I kończy ten werset się: zdejmij z nas naszą hańbę. To znaczy, żebyśmy nie byli bez męża, żebyśmy byli niczyi. Kobieta w przeszłości nie miała męża, no to był dla niej jakiś wstyd, więc dążyła do tego, żeby mieć tego męża. No i tutaj oni też chcą kogoś mieć, no bo jeżeli by nie mieli tego mężczyzny, no to nie mieliby kogo się trzymać. Nie mieliby afisza takiego, prawda, pod który by się mogli podpisać, stanąć i w imieniu którego mogliby działać. Jednocześnie karmiąc się własnym chlebem i przyodziewając się własnymi uczynkami, własnymi naukami o sprawiedliwości. Zobaczmy na tą rolę Izraela, mesjańską rolę, a może złe słowo, misjonarską, tak? Będą misjonarzami, czyli przymiotnik powinien być rolę misjonarską Izraela w wieku tysiąclecia. I znowu będzie to Izajasz, 43 rozdział, który w taki oto sposób opisuje. Będziemy mieli sporo tych wersetów na temat tejże misjonarskiej roli Izraela dzisiaj, no ale taki fajny wstępny będzie, niech będzie Izajasz 43 rozdział. Zobaczmy werset pierwszy, żebyśmy widzieli, o kim mowa w tym rozdziale, czyli Izajasz 43:1. Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem, nazywałem Cię Twoim imieniem i Twoim imieniem moim jesteś. Mówi do, zwraca się do cielesnego Izraela, tak w podziale na te dwie, z Jakubie i Izraelu, używa tych dwóch terminów. Często te dwa terminy są tak na przemian używane w odniesieniu do Izraela. I potem zobaczmy wersety 10 do 15. Mówiłem, że oni będą, Izrael cielesny, świadkami Jehowy w wieku tysiąclecia, ale tymi, których Bóg wyznaczył do tej roli. I tak się werset 10 też zaczyna. Tak? Izajasz 43, czytam od 10 do 15. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Ja jedynie, ja jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. Ja zwiastowałem, wybawiałem, opowiadałem, a nie kto inny wśród was. I wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, znowu ten element świadków, tak, moimi świadkami, a ja jestem Bogiem. I nadal nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki. Gdy ja coś czynię, któż to zmieni? Tak mówi Pan, wasz Odkupiciel, Święty Izraelski. Znowu aluzja do cielesnego Izraela. Ze względu na was skierowałem wyprawę do Babilonu. Skruszyłem wszystkie zawory więzień. W biadanie przemienię też radosne okrzyki Chaldejczyków. Ja Pan jestem waszym świętym. Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym królem. No i teraz po tych wstępnych wersetach, które pokazują, do kogo Bóg mówi, przejdźmy do wersetu 19 do 21. Oto ja czynię rzecz nową. Już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Ta rzecz nowa, o której tutaj mówi, to w porównaniu z tym, co było do tej pory w Izraelu, czyli typy, obrazy, cienie tego, co będzie działo się w przyszłości, Bóg teraz mówi już, że czynię rzecz nową, czyli wprowadzam rzeczywistość. Wprowadzam rzeczywiste obiekty, których cienie tylko widzieliście w Starym Testamencie, albo których typy widzieliście. Teraz będą antytypy, rzeczywistość, wypełnienie tych cieni. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Ma na myśli drogę, tę szeroką drogę, na której nikt nie zbłądzi i głupi nawet nie zbłądzi w wieku tysiąclecia. Ona będzie utworzona, jeszcze wciąż jej nie ma. Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowiu. Różnego rodzaju zwierzęta to ludzie o takich charakterach, w wyniku upadku tak zdegradowani. Na pustyni brak wody, brak dostępu do prawdy. Taka jest obecny stan świata. Ale Bóg mówi, że dostarczy na pustynię wodę i rzeki na pustkowie. Tam, gdzie nie było strumieni prawdy, wód prawdy, one się pojawią. Aby, czytam dalej werset 20, aby napoić mój lud wybrany. Mój lud, który sobie stworzyłem, będzie opowiadał moją chwałę. Zapowiada, że będzie opowiadał chwałę Boga. Najpierw będzie napojony prawdą Izrael cielesny, tą prawdą przeznaczoną dla świata ludzkości. Najpierw będzie napełniony Izrael cielesny. Ona pójdzie najpierw do niego, a dopiero potem przez niego będzie głoszona, opowiadana całemu światu ludzkości w wieku tysiąclecia. Zauważmy w tym wersecie 21 stwierdzenie: lud, który sobie stworzyłem. Tak on mówi ciepło o Izraelu. I że on będzie opowiadał chwałę moją. Albo inny fragment, który też o tym mówi. Pisząc o darach i powołaniu Izraela, apostoł Paweł, pisząc to już po odrzuceniu Izraela, mówi o pewnych rzeczach, właśnie o darach i powołaniu, które wciąż dla tego narodu pozostają. Czyli Paweł, piszący pod natchnieniem, mam na myśli Rzymian 11 rozdział, a więc zaglądamy do Rzymian 11 i tutaj wersety 25 do 29 zobaczmy. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, pisze do braci Rzymian, Rzymie, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Jaką tajemnicę? Zatwardziałość po części albo szczęści przyszło na Izrael, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Czyli mówi o zatwardziałości albo skamienieniu, która częściowo na Izrael przyszła i miała trwać aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, to znaczy kiedy całe maluszko statki zostanie z pogan uzupełnione. Rozumiemy to. I potem wraca dalej. A tak będzie zbawiony cały Izrael. I że wyraźnie mówi o Izraelu cielesnym, bo o tym duchowym, powiedział przed chwilą, właśnie ci poganie w pełni wchodzą do duchowego Izraela. Izrael cielesny odrzucony za nieprzyjęcie Jezusa i za jego ukrzyżowanie, więc powołanie, zaproszenie poszło do pogan. Ci poganie mają zastąpić Żydów cielesnych tym duchowym Izraelu, a gdy już zastąpi ją, gdy zostanie on w pełni wybrany, to mówi, że Izrael będzie zbawiony. I przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci bezbożności od Jakuba, a to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich, zapowiada, że grzechy ich zgładzi, nie ukrywa tych grzechów, że one były w Izraelu, że z tego powodu zostali między innymi odrzuceni. Główny grzech to oczywiście odrzucenie naszego Pana. Co do Ewangelii, teraz zauważmy, przecież wyraźnie mówi o Izraelu cielesnym, kontrastuje duchowy Izrael z cielesnym Izraelem. Co do Ewangelii, są oni, kto? Izrael cielesny. Jeśli chodzi o Ewangelię, są nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Dla waszego dobra, czyli czyjego dobra? Izraela duchowego, który głównie z pogan się rekrutuje. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz, i teraz zauważmy, co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Są umiłowanymi, wciąż umiłowanymi, pomimo odrzucenia przez Boga, ze względu na praojców. I potem kończy, nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże. Mówi, że są nieodwołalne. I to nie jakaś jedna rzecz, tylko dwie różne rzeczy. Jakieś dary i jakieś powołanie. Jest nieodwołalne. To znaczy, że te dary i to powołanie nadal pozostaje dla aktualne dla Izraela cielesnego, pomimo jego odrzucenia. Na czas, aż wejdą, aż poganie w pełni wejdą, czy aż maluczkie statko zostanie w całości uzupełnione o brakującą liczbę do tych 144 tysięcy z pogan. I te dary, teraz to zastanówmy się chwilę, te dary, co to za dary, które są wciąż aktualne dla tego narodu? Po pierwszy dar, liczba to waszym liczba noga, powołanie jedno, a dary liczba mnoga, czyli co najmniej dwa. W sumie można wymienić nawet więcej niż dwa, zaraz je wymienię. Więc dary, pierwszy dar, że będą naród Izraela, cielesny Izrael będzie głównym narodem wieku tysiąclecia. Głównym narodem wieku tysiąclecia, w który stopniowo będą wtapiać się wszystkie pozostałe inne narody, aż do ich zaniku. Izrael będzie także pierwszym narodem, który zostanie objęty prawdą i błogosławieństwami wieku tysiąclecia. Izrael będzie jedynym narodem, z którym będzie zawarte nowe przymierze. Mówimy często o nowym przymierzu jako zawartym między Bogiem a rodzajem ludzkim i to jest prawda. Ale technicznie rzecz biorąc, gdybyśmy wzięli to pod lupę, to Bóg zawrze to nowe przymierze z Izraelem i zaprosi całą resztę ludzkości do tegoż przymierza, czyli do wtopienia się w Izrael. Tak to Bóg zaplanował. Tak to będzie wyglądało. I jeszcze jeden dar, Palestyna. Jako wieczna ojczyzna dla nich, bo najwyraźniej będą ci członkowie tam mieszkać tego narodu, z tym, że w wieku do wieka przyszłych pewnie to nie będzie już miało większego znaczenia, ale Palestyna jest ich wieczną ojczyzną i od rzeki do morza będą oni mieszkać. Nie ci, którzy krzyczą, że tam zamieszkają od rzeki i od morza, a Izrael zniknie, albo pomogą mu zniknąć, tylko to jest to wieczna ojczyzna, którą Bóg przeznaczył dla tego właśnie narodu. To są ich dary. Natomiast powołanie to ich rola misjonarska, ich rola jako misjonarzy wieku tysiąclecia, żeby opowiadać o Bogu i o Jego planie, gdy już sami oczywiście to zrozumieją, to oczywiście zakłada, że Izrael najpierw musi powrócić do pełni łaski Boga przez uznanie, kogo odrzucili, kogo ukrzyżowali. Ta działalność oczywiście misyjna Izraela będzie wykonywana przez Izrael cielesny pod kierunkiem wcześniej wybranego i przygotowanego Izraela duchowego. Izrael duchowy zawsze wyprzedza Izrael cielesny. Izrael cielesny jest, można powiedzieć, poduchowy. Nawet najniższe klasy Izraela duchowego, nawet te niespodzone z ducha, są bliższe Bogu niż Izrael cielesny. No, z wiadomego powodu. Izrael cielesny odrzucił w pierwszym adwencie naszego Pana, a Izrael duchowy go przyjął. I z tego powodu są przed nimi. Ale jeśli chodzi o cielesnych ludzi, człowieka z krwi i kości, Izrael wyprzedza wszystkie inne narody tego świata. I chociaż wszystkie narody świata będą błogosławione, to wszystko zacznie się od Izraela. I przez Izrael będzie docierało do całej reszty ludzkości, do wszystkich innych narodów, które jednocześnie będą powoli zanikać. Mówiliśmy o tym w Jeremiasza 30 rozdziale wcześniej, dzisiaj też to zresztą przywołam w trakcie wykładu, bo jeszcze mi się ten wątek przyda. Czyli Izrael cielesny będzie wykonywał tą swoją misjonarską działalność pod kierunkiem Izraela duchowego, szczególnie pod kierunkiem maluszkiego statka, tak, nasz Pan maluszkiego statka w niebie, jego kompania także z nimi razem, i będą także tutaj na ziemi klasy, tak, klasy godnych, starożytnych godnych, młodocianych godnych, którzy będą ziemskimi przedstawicielami tego niebieskiego królestwa, które jako niewidzialne potrzebuje takiego widzialnego, fizycznie widzialnego przedłużenia. I tutaj chciałbym podkreślić jedną ważną rzecz, o której czasami możemy zapominać, że obietnica Boga wobec Abrahama, a jaką mamy na myśli obietnicę, że w tobie i w narodach i nasieniu twoim będą błogosławione wszystkie narody, więc ta obietnica Boga, że w Abrahamie i jego nasieniu będą błogosławione wszystkie narody, obejmuje także cielesny Izrael. Często sobie tak mówimy, że to nasienie Abrahama to właśnie ten duchowy Izrael, ci, którzy mają taką samą wiarę jak Abraham i z tego tytułu są jego nasieniem. I to jest oczywiście prawda. Tak jak mówiłem przed chwilą, jest to prawda do tego stopnia, że ten duchowy Izrael wyprzedza w łasce i bliskości do Boga Izrael cielesny. Ale nie można wykluczyć Izraela cielesnego jako nasienia Abrahama. To jest także fizyczne, cielesne, tak, nasienie Abrahama i te błogosławieństwa, które są zapowiedziane dla świata ludzkości jako płynące do niego w Abrahamie i jego nasieniu, także obejmują Izraela. Izrael także mieści się w tym nasieniu, przez które te błogosławieństwa dotrą do świata ludzkości. Można powiedzieć, że Izrael jest na końcu tego nasienia, no bo najpierw jest wszystkie klasy duchowego Izraela. One są wyższe, wyższe w poziomie rozwoju, bliższe Bogu. Bóg bardziej może się nimi posłużyć niż Izraelem cielesnym z powodu wyższych kwalifikacji, jakie zdobyli. To oczywiste. I tutaj chciałbym przypomnieć, bo pierwsza Mojżeszowa 22 to jest ta obietnica, którą Bóg złożył, więc przypomnijmy tą obietnicę. Pierwsza Mojżeszowa 22:18. W potomstwie albo w nasieniu twoim błogosławione będą wszystkie narody za to, że usłuchałeś mego głosu. Tak powiedział do Abrahama. Potem on to powtórzył Izakowi. Bóg powtórzył to Izakowi. 26 rozdział 3 i 4. Bóg mówi do Izaaka: mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie ziemie i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi ojcu twemu. Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twemu wszystkie te ziemie, a wszystkie narody będą błogosławione przez potomstwo twoje. Te same słowa, już skierowane nie do Abrahama, tylko do jego syna, i znowu zapowiada, że w niego i w jego nasieniu. I jeszcze jest to powtórzone kolejnemu potomkowi Abrahama, czyli kolejnemu już wnukowi Abrahama, Jakubowi. 28:14, 1 Mojżeszowa 28:14. Potomstwo twoje będzie liczne, jak proch ziemi, i rozprzestrzenisz się na zachód, wschód, północ i na południe. I będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. Znowu, w tobie i w potomstwie twoim, czyli widzimy kontynuację. Jak dotąd, z powodu zatwardziałości serca Izraela cielesnego, z powodu ich niewiary, z powodu ich niewierności Bogu, Izrael tylko okazjonalnie, sporadycznie, był takim błogosławieństwem dla świata ludzkości. A więc rola, którą Biblia przypisuje Izraelowi cielesnemu jako przewód, kanał błogosławieństw dla świata ludzkości, wciąż należy, jeśli chodzi o nich, do przyszłości. To się dopiero stanie. Biorąc pod uwagę stan opisu ludzkości Pawła z Rzymian 1:21-32, którego nie będziemy czytać, ale tam Paweł opisuje, jakiego stanu doszli, upadli poganie, co chwalili, jako chwałę Boga Najwyższego zamienili w co, to najwięcej pracy będzie miał on z pogaństwem. Ale jak wspominaliśmy, chrześcijaństwo w swojej masie jako takiej poszło w ślad pogaństwa i nie bardzo się od nich dzisiaj już różni. Gdy Bóg usunie ich stare przymierze zakonu z jego przekleństwami, z jego nieskutecznym pośrednikiem Mojżeszem, to Izrael odczuje taką wdzięczność wobec Boga, że stanie się podwójnie gorliwy w głoszeniu całemu światu chwały Boga w jego charakterze i w jego planie. Zobaczmy Psalm 107. Psalm 107, wersety 17-22. Głupcy z powodu swojej występnej drogi i nieprawości doznają utrapień. Wszelki pokarm obrzydł im i bliscy już byli bram śmierci. Wtedy wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Niechaj wysłuchają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Niechaj składają ofiary dziękczynne, niech z radością opowiadają o czynach Jego. Tak Izrael będzie patrzył, zachęcał się z wdzięczności za to, co Bóg do nich uczynił. Z powodu swojej występnej drogi nieprawości doznają utrapień, ale jak wołali do Pana swojej niedoli, to Pan przyszedł do nich i odpowiedział, zareagował na ich wołania i wobec tego przywrócił ich do łaski, błogosławił i oni teraz są bardzo, bardzo wdzięczni. Ezechiela 16 rozdział. Ezechiela 16 rozdział i wersety 60 i 63 nas będą interesować. Ezechiel 16, od 60 do 63. Lecz wspomnę przymierze z Tobą w dniach Twojej młodości i ustanowię z Tobą przymierze wieczne. Mówiłem, że to nowe przymierze jest w Biblii nazywane przymierzem wiecznym. Oto jeden, ale nie jedyny taki przypadek. I ustanowię z Tobą przymierze wieczne i wspomnisz o swoim postępowaniu i zawstydzisz się, gdy otrzymasz Twoje siostry, zarówno starsze, jak i młodsze od Ciebie, i dam Ci je za córki, lecz nie na mocy przymierza z Tobą. I ustanowię moje przymierze z Tobą i poznasz, że ja jestem Pan. Abyś pamiętała i wstydziła się i już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy Cię oczyszczę z wszystkiego, co czyniłaś, mówi Wszechmocny Pan. Znowu mamy zwrot do Izraela cielesnego. Każdy widzi, że mowa o Izraelu cielesnym, bo jest odwołanie do przymierza wcześniej zawartego. Wspomnę przymierze z Tobą w dniach Twojej młodości. Zawarte to przymierze, tak, zakonu. I ustanowię z Tobą przymierze wieczne. Przymierze zakonu nigdy nie było wieczne. Ono już przestało działać, bo z chwilą, gdy nasz Pan wypełnił te wszystkie cienie, które w tym przymierzu były zawarte, i Bóg symbolicznie w czasie Jego śmierci i ukrzyżowania rozerwał zasłonę, pokazując, że wszystko to, co do tej pory było między nim a narodem żydowskim, zostało z powodu pojawienia się rzeczywistości, na którą cienie zakonu wskazywały, przestało być aktualne. Więc ustanowię z Tobą przymierze wieczne i wspomnisz o swoim postępowaniu i się zawstydzisz i zauważmy, że otrzymasz siostry swoje, starsze jak i młodsze, i dam Ci je za córki. Zauważmy relacje rodzinne. Są Twoje siostry, starsze i młodsze, i wszystkie one dam Ci je za córki. No jak to możliwe, żeby siostry, szczególnie starsze niż ja, mogły być moimi córkami, prawda? No to widać, że to jest symbolika. Cały czas jakimiś symbolami Bóg się posługuje. Mówiąc o siostrach starszych i młodszych, ma na myśli narody inne, które są tak samo narodem jak naród izraelski. Niektóre narody są starsze niż Izrael, niektóre są młodsze. Więc mówi, że i starsze siostry narody i od Ciebie, Izraelu, i młodsze narody od Ciebie, Izraelu, dam Ci je za córki. A dlaczego za córki? Bo będziesz im służyć, będziesz ich wychowywać, będziesz ich uczyć o prawdzie. Oczywiście, gdy sama te prawdy poznasz, bo cały czas mówimy o działalności Izraela po uznaniu przez niego Jezusa, po przywróceniu ich do pełni łaski. Mówimy o czasie, kiedy Bóg będzie ich używał w wieku tysiąclecia jako swoich przedstawicieli, misjonarzy wobec całego świata ludzkości. Więc dam Ci ich za córki, to pokazuje ich niższość wobec Izraela, bo oni będą w stosunku do nich teraz jak gdyby się nimi opiekować, tak? Będą ich córkami. W Biblii córki zawsze symbolizują jednostki słabsze, mniej rozwinięte. Izajasz 60 rozdział, a werset 40 bardzo ładnie to pokazuje. Zacytuję, chociaż ten werset później nam się jeszcze przyda przy innej okazji, razem z innymi wersetami, ale Izajasz 60 rozdział, a werset 4. Podnieś oczy i spójrz wokoło. Wszyscy gromadnie przychodzą do Ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, a Twoje córki niesione są na rękach. Tu już nawet nie wchodząc w żadne znaczenie, co to znaczy, porównajmy tylko, jak poruszają się synowie i córki. Synowie idą z daleka, idą sami o własnych siłach, bo są silniejsi, mogą iść, ale córki są niesione na rękach. Tak? Są albo, jak ktoś inny przykład mówi, są podtrzymywane przy tym boku. Czy weźmiemy, że są niesione na rękach, czy weźmiemy przykład, że są podtrzymywane przy tym boku, to znaczy, że potrzebują wsparcia, potrzebują pomocy. Nie są w stanie same iść. Czyli jednostki mniej rozwinięte, słabsze i dlatego też narody, jak gdyby siostry narodu żydowskiego, czy to starsze, czy to młodsze, będą na niższym poziomie rozwoju niż Izrael cielesny, przywrócony już do łaski i będą dlatego jako córki dane Izraelowi, żeby się nimi zająć. W Izajasza znajdziemy dwa opisy tej misyjnej działalności Izraela. Mówiłem, że będzie ich sporo. Misyjnej działalności Izraela ku chwale Boga i dla korzyści ludzkości. Więc pierwszy fragment z Izajasza, jaki teraz przytoczę, to rozdział 66. 66, mam na myśli wersety 18-20. Izajasz 66, od 18-20. Ja bowiem znam ich uczynki i zamysły i przyjdę, aby zebrać wszystkie narody i języki. One przyjdą, aby oglądać moją chwałę, albo i zobaczą moją chwałę. 19. I ustanowię wśród nich znak, a ocalałych z nich wyślę do narodów, do Tarszysz, Pól i Lud, do Mesech i Rosz, do Tubal i Jawan, do dalekich wysp, które nie słyszały żadnej wieści o mnie i nie widziały mojej chwały i będą głosić moją chwałę wśród narodów. I przeprowadzę wszystkich waszych braci ze wszystkich narodów na koniach, wozach, lektykach, mamułach, wielbłądach, na moją świętą górę do Jeruzalemu, jako dar dla Pana, mówi Pan, tak jak synowie izraelscy przynoszą do domu Pana dar w czystym naczyniu. Mamy tutaj zapowiedź w ostatnim wersecie zgromadzenia Żydów z różnych narodów po ich rozproszeniu. Wiemy, że Biblia mówi w wielu miejscach o zebraniu z powrotem tego narodu żydowskiego do ich ojczyzny w Palestynie. A najbardziej to sobie w sumie werset 19 z tych trzech. Ustanowię wśród nich znak. Tym znakiem wśród nich, a ocalałych z nich wyślę do narodów. I zauważmy, że będzie znak wśród nich, zaraz powiemy, co to za znak. A ocalali z nich, ci, którzy przeżyją atak Goga i Magoga, będą posłani do narodów ogólnie, potem są wymienione niektóre Tarszysz, Pól, Mesech, Rosz, Tubal, Jawan, jeszcze dalekie wyspy, czyli tak, żeby ogarnąć wszystkich, do narodów, które nie słyszały żadnej wieści o mnie i nie widziały mojej chwały. Czyli widzimy narody, które mają zerowe albo prawie zerowe zrozumienie, pojęcie o boskiej chwale, o boskim planie. Trzeba im pójść o tym wszystkim powiedzieć. Jaka to będzie praca do wykonania? Wystarczy przypomnieć w tej chwili sytuację na świecie, jeśli chodzi o podział chrześcijaństwo i pogaństwo. Dzisiaj większość świata to poganie. 2/3 ludzkości dzisiaj to narody pogańskie. A te chrześcijańskie, jak mówiliśmy, są niedalekie od poziomu pogańskiego, jeśli chodzi o ich wierzenia, o ich tak, ta ilość błędów, które mają w głowie, tych pogańskich błędów, przeniesionych potem do chrześcijaństwa na początku wieku Ewangelii i wprowadzonych do chrześcijaństwa, tak jak mówiłem, te trójca, wieczne męki w piekle, nieśmiertelna dusza, to są wszystko pogańskie nauki. To nie są nauki Biblii ani Starego Testamentu, który Żydom doskonale był znany. Więc tak, i oni będą wysłani, żeby opowiadać tych wszystkim narodom, ponieważ one nie słyszały wieści i nie widziały chwały. I będą głosić moją chwałę. Ci ocaleli z narodu żydowskiego. A jeszcze mówię o tym znaku, który ma być ustanowiony. Ten znak ustanowiony w Izraelu, który będzie nie do przeoczenia, ale także nie do zignorowania przez nikogo, to będą widzialni przedstawiciele Królestwa Niebieskiego. Godni. Ojcowie Starego Testamentu, wzbudzeni z grobów doskonałości ludzkiej, potężni, nie dlatego, że będą sami tak potężni w sobie, chociaż też będą doskonałymi ludźmi, więc automatycznie będą przewyższali rodzaj ludzki, bo będą doskonali w ludzkiej naturze, ale to nie ta potęga jednak będzie za nimi ludzka doskonałość. Ta główna potęga to to, że będzie za nimi stał Jezus z całym ludzkim statkiem. Oni będą widzialnymi, zewnętrznymi przedstawicielami Królestwa Niebieskiego i Jego potęgi. Więc to będzie znak. I oni będą widoczni w swoim działaniu w tym narodzie. I nie będzie nic dwuznacznego. Ani nie będzie nikt mógł podważyć, ani im się sprzeciwić. To tyle z Izajasza 66, a teraz wrócimy do Izajasza 60 rozdziału. Mówiłem, że jeszcze do tego wrócimy. I teraz nie czwarty werset tylko, tam gdzie jest mowa o synach i córkach, ale całe, wszystkie pierwsze pięć, czyli Izajasz 61-5. Gdy będziemy to czytali, ja będę czytał, a słuchacze mogą czytać rzeczywiście sami jeszcze dla siebie ze mną, to zauważmy, ile razy tam się będzie pojawiać, będą się pojawiać zaimki typu ciebie, twoje, tobą. Ciebie, twoje, tobą. Cały czas się zwraca do kogoś w liczbie pojedynczej. Ty, ciebie, twój, twoje. Za każdym razem to ciebie, tobie, tobą dotyczy Izraela cielesnego. Więc zauważmy, jakie to będzie poselstwo. Słuchamy. Tak czytam Izajasz 60 od pierwszego wersetu. Powstań, świeć, bo nadeszło światło twoje. swoje światło nadeszło. Tym światem oczywiście będzie Jezus i malutkie stadko, które będą jak słońce, jak światło, najpierw dla Izraela, to będzie Twoje światło, a dopiero później w Izraelu dla reszty świata. To, że nasz Pan z Kościołem będą takim światłem, będą takim słońcem, mamy w wielu miejscach Biblii podane. Ja odwołam się do Malachiasza. Zależnie od tego, kto jaki przykład używa, będzie to Malachiasz 3:20 albo 4:2. Prawda? Bo jest różna numeracja, okazuje się. Wobec tego Malachiasz 3:20 albo 4:2. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I wyjdziecie i będziecie skakali jak cielce tuczne. To te cielce już przy innej okazji, niedawno w wykładzie, w tej prezentacji poświęconej ofiarom całopalnym wieku tysiąclecia mieliśmy okazję przypomnieć sobie, co się kryje za cielcem. Cielec to ludzka doskonałość. Więc mowa tutaj o podniesieniu ludzkości do doskonałości. Będą skakać jak cielce tuczne. Ale chodzi tutaj nam w tym wersecie, że wzejdzie słońce sprawiedliwości. Słońce to światło, prawda? Ale to słońce będzie miało jeszcze uzdrowienie, zdrowie w swoich skrzydłach. Tak tu są przedstawieni nasz Pan z maluszkim statkiem, którzy wzejdą jako źródło światła, niosącego zdrowie światu ludzkości. Takie właśnie błogosławieństwa. I zobaczmy Mateusz 13 rozdział, a werset 43, gdzie nasz Pan też używa tej samej symboliki światła. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszu, niechaj słucha. Sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Wiadomo, że jest to symbol. Nie prawdziwy, nie staną się jak planeta Słońce. Wracamy do Izajasza 61 wersetu, czyli powstań, świeć, bo nadeszło światło Twoje i chwała Jehowy, chwała Pana, czyli Jego prawda, nad Tobą wzeszła. Zauważmy, nad Tobą wzeszła. Chwała Pana nad Tobą wzeszła, czyli znowu Izrael już jest przywrócony do łaski. Izrael już rozpoznał Jezusa jako tego, który do nich był posłany, a oni go ukrzyżowali. Ale teraz chwała Pana nad nim wzeszła, bo wzejdzie. No, dla przypomnienia, bo to jest bardzo piękny werset. Bardzo lubię ten werset, który mówi o tym, o przyjęciu przez Izrael naszego Pana, o dostrzeżeniu, kogo zabili. Przeczytam wobec tego Zachariasz 12, rozdział 10-13, bo to są piękne słowa. One należą jeszcze do przyszłości. Izrael w swojej całości, w swojej większości dzisiaj wcale nie wierzy, że tak zrobi. Ale Zachariasz mówi, że tak zrobi. Więc możemy być pewni, że nawet jeśli cielesny Izrael nie wierzy, że tak zrobi, i gdyby dzisiaj słuchali moje słowa i to, co ja za chwilę tutaj przeczytam, to mogliby się śmiać w swojej większości, ale tak zrobią. Tak zrobią. Czyli czytam Zachariasz 12, 10 do 13. Na dom Dawida, na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na niego, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. W owym dniu będzie płacz w Jerozolimie, płacz jak płacz w chatach Rimon na równinie Megiddo. Będzie płakała ziemia, każdy ród z osobna, ród Dawida osobno i jego kobiety osobno, ród domu Natana osobno i jego kobiety osobno, ród domu Lewiego osobno i jego kobiety osobno, ród Shimei osobno i jego kobiety osobno, wszystkie pozostałe rody i ich kobiety osobno. Tak się stanie. Będziemy to mogli zauważyć. Jak nie na nasze oczy, to własne to w kronikach telewizyjnych, które będą otworzone wszystkim tym, którzy umrą wcześniej i nie będą mogli tego wielkiego wydarzenia na własne oczy zobaczyć. Wracamy do Izajasza 60 rozdziału i werset drugi przed nami. Bo to ciemność przykrywa ziemię i mgła ludy. I mgła ludy. Ta ciemność i ta mgła to ludzkość od chwili upadku w Edenie, pogrążona w błędzie, ignorancji, w przesądach. I tak będzie to trwało aż do czasu objawienia się Boga w historii świata, właśnie przy okazji zawierania nowego przymierza z Izraelem, a przez niego zresztą ludzkości, która przyjdzie do Izraela i wtopi się w niego, w to przymierze samo. Nie będzie oddzielnego zawierania nowego przymierza z ludzkością, tylko z Izraelem, z zaproszeniem wszystkich innych. A nad Tobą, wracam do tego wersetu drugiego, a nad Tobą, znowu tak pamiętamy, że prosiłem, abyśmy zwracali uwagi na te zaimki, Ciebie, Tobie, Twój, Tobą, a nad Tobą zejdzie Pan, albo Jehowa, i chwała Jego nad Tobą, znowu nad Tobą się ukaże, cały czas nad, nad tobą, nad tym Izraelem. A więc nie od razu się ukaże nad ziemią, ludami, narodami, tylko najpierw ukaże się nad tobą, nad Izraelem, ta chwała Jehowy i On. A wzejdzie, ukaże się Bóg nad tobą w obronie Izraela przed Gogiem i Magogiem. To będą wielkie rzeczy. To będą wielkie rzeczy, co się będzie działo z Gogiem i Magogiem po początkowym, krótkim sukcesie w Izraelu. Co się z nimi stanie po ich częściowym, krótkim sukcesie. Ta chwała także ukaże się następnie w ojcach Starego Testamentu, którzy będą z grobu wyprowadzeni. No, kiedy ludzkość widziała powstanie wielu, wielu osób z grobu, nasz Pan zbudził tylko 3, po czym one zmarły też drugi raz, już nigdy ich więcej nikt nie zbudził. Dopiero będą w tym ogólnym zadestaniu znowu powrócą. A to staną w grobu znacznie większa liczba osób niż 3. Mało tego, staną jako doskonali ludzie. Mało tego, za nimi będzie potęga niebiańskiego królestwa stała. Co powiedzą, tak się stanie. Nie będzie słowa sprzeciwu. Nie będzie można się im sprzeciwić. Laska żelazna będzie rządziła. Jezus będzie rządził laską żelazną, mając swoich fizycznych, widzialnych przedstawicieli właśnie w nich. To będzie wielka chwała, która się ukaże nad tobą, nad Izraelem. W tych dwóch aktach głównych będą na pewno różne pomniejsze. Zobaczymy, to jest dopiero przyszłość. Wracamy do Jeremiasza, 60 rozdział, werset 3 przed nami. I pójdą narody do światła Twojego. Zauważmy znowu, narody idą do światła Twojego. To jest Twoje światło, Bóg mówi do Izraela. To jest Twoja prawda, ja Ci ją dam do przekazania, ogłoszenia całemu światu ludzkości. Więc narody do tego światła pójdą, przyjdą. Stąd mamy takie opisy jak Izajasz, 2 rozdział, 2-3. Dużo nie będę czytał, ale wypada tak dla nawiązania myśli. Stąd takich wersetów mamy w Biblii sporo. Izajasz 2-3. Stanie się w ostatnim z dni, że góra domu Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a będą do niej zdążać albo nawet płynąć wszystkie narody. Pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy na górę Pana, do domu Boga Jakuba. Będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Tak? Pójdą narody do światła Twojego. Izajasz też to wyraził. A królowie, czyli wielcy tej ziemi naszej obecnej, jeszcze nie ci królowie, doskonali ludzie wieku tysiąclecia albo wieka przyszłych, bo wszyscy będziemy kiedyś królami, gdy dojdziemy do doskonałości, to są jeszcze królowie ci obecni, ci wielcy tej ziemi, też pójdą. Ustawimy się w kolejce do Izraela, do Jeruzalem, po nowe przymierze, po światło prawdy stamtąd płynące. A królowie do światłości zejścia Twego. Tutaj bardzo jest ważne, dokładne tłumaczenie, bo ono tam jest różnie oddawane. Światłem jest światłość wzejścia Twego, dosłownie wzejście, czy takie podniesienie, czyli do światła wzejścia podniesienia Twego. Chodzi o podniesienie, przywrócenie Izraela do łaski, ze wszystkim tym, co z tego wynika dla niego samego i dla reszty świata ludzkości. Ludzie przyjdą do światła wzejścia Twego, czyli do prawdy związanej z podniesieniem, przywróceniem Ciebie, Izraelu, do łaski i używaniu Ciebie jako misjonarzy wobec świata ludzkości w jego tysiąclecia. Wracamy do wersetu 4, który czytałem przy okazji tak, synów i córek. Podnieś dookoła oczy swoje i spójrz, wszyscy oni zbierają się. Przechodzą do ciebie, synowie twoi z daleka przechodzą i córki twoje na ramieniu są niesione. Rozumiemy, słabsze, silniejsze narody, słabsze narody są niesione i przychodzą z daleka, tak? Przechodzą z daleka, czyli z bardzo dużej historii. Aż od czasów Adama, upadku, tak, Adama, aż do tego momentu, kiedy będzie to głoszone, do momentu, do początku zaprowadzania nowego przymierza. Przybywają wszyscy, i ci silniejsi, i ci słabsi. Znowu nazywane są twoimi, tak, są to córki twoje, tak, i synowie też są twoi, bo już jak gdyby oddani Izraelowi do wychowania ich, do doprowadzenia ich do odpowiedniego stanu. Wtedy, czytam werset 5, wtedy spojrzysz i rozpromienisz się radość. I zadrży i rozszerzy się serce twoje. To zadrży, w angielskim jest podane, że będzie się bało serce twoje. Wiemy, że w Biblii bojaźń, lęk, może mieć znaczenie dosłowne, ale jest także bojaźń pańska, taka cześć dla Boga. I tutaj jest na myśl, prawda? Zadrży tym takim strachem, bojaźnią dla Boga i rozszerzy się serce twoje. Czyli pokazuje jednocześnie znowu tę zmianę w postawie Izraela wobec Boga. I kontynuuje ten werset, bo zwrócą albo nawrócą się do Ciebie, znowu do Ciebie się nawrócą, do Ciebie się zwrócą, do Ciebie przyjdą. I teraz zależy od tłumaczenia. Niektórzy mówią bogactwa morza, niektórzy tłumaczą to tłum morski. Sądzę, że może tłum morski byłoby lepszy, bo tu się, kto to się ukrywa? Kto to chce ci te bogactwo morza albo tłum morski, który się zwróci i przyjdzie do Izraela? Są to niespokojne masy ludzkie. Bo zaprowadzanie nowego przymierza nie będzie w warunkach spokojnych na świecie. Świat będzie zburzony, w ucisku, w anarchii. Wszystko się będzie na ziemi rozpadało wśród różnych krajów. Będą kryzysy, problemy nie do rozwiązania przez człowieka. Widzimy zapowiedzi tych wszystkich rzeczy wokół siebie. Tak, to się w końcu skumuluje i dojdzie do poziomów, które przekroczą w ogóle jakiekolwiek zdolności człowieka, żeby na tym zapanować. Już przekraczają, no ale ludzie próbują przynajmniej. Dojdzie do tego momentu, że nawet nie będą mogli próbować, bo nie będzie nawet wiadomo, od czego zacząć i co robić. Więc te niespokojne masy ludzkie, też ten tłum morski, lepiej wobec tego pasuje tłum morski, biorąc pod uwagę znaczenie antytypiczne, prawda? Bo bogactwo morza, no to tak jakieś takie bardzo pozytywne, prawda? Jakby to, co morze w morzu rośnie, to to przyjdzie, a to są te niespokojne masy ludzkie. One się nawrócą do ciebie, do Izraela. Bo teraz znowu mamy albo zasoby narodów, albo siły narodów przybędą do ciebie. Jest znowu kwestia, czy siły, czy zasoby. Narody, te wszystkie narody przybędą do ciebie, o których czytaliśmy, że tak Izajasza w drugim rozdziale, że pójdźmy na górę, będą się wzajemnie zachęcać. O, mogę dać jeszcze jeden taki werset, który o tym mówi. Na przykład Zachariasz 8 rozdział, gdzie będzie też jest opis takiego powszechnego zrywu różnych narodów do tego, żeby pójść do Żydów, do Jerozolimy. Po ich nauki, po ich zasady, które tam są, no i tam z nimi jest Bóg, więc może i z nami będzie ten sam Bóg, jeżeli do nich się zwrócimy. Zachariasz 8, 20 do 23 mam na myśli. Mieszkańcy jednego miasta, 20. Tak mówi Pan zastępów. Jeszcze będzie tak, że przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc: Nurze, pójdźmy przebłagać oblicze Pana i szukać Pana zastępów. Ja także pójdę, mówi sobie tak zwany Kowalski. I przyjdzie wiele ludów potężnych, aby szukać Pana zastępów w Jerozolimie i przebłagać oblicze Pana. Tak mówi Pan zastępów. Stanie się w owych dniach, że 10 mężów ze wszystkich języków narodów uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, czyli jednego Żyda, mówiąc: pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. To wszystko przed nami. Nie potrzeba chyba lepszego opisu niż ten. Nawet nie ma potrzeby niczego tutaj tłumaczyć. I tak ci, którzy w wieku Ewangelii byli w pogardzie, w wieku tysiąclecia staną się głównym, a czasem jedynym narodem na ziemi. A Bóg uczyni to wszystko ze względu na obietnicę wobec ich praojców. Czytaliśmy już dzisiaj chyba tak, Rzymian 11 rozdział, ale ten mały werset jeszcze powtórzę. Rzymian 11, ten mały werset to 28. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi. Dla waszego dobra, dla waszej korzyści, tak? Dla was pogan. Ale co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nie ze względu na to, kim są obecnie, bo wiemy, jaka jest religijność ogółu Izraela, większość to dzisiaj ateiści. Ale są umiłowanymi ze względu na praojców. No i jeszcze jest ciekawy werset na ten sam temat. Dlatego go odczytam, bo on jest mniej znacznie znany. Mam na myśli Malachiasza, 3 rozdział, a werset 6. Malachiasz 3:6. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. Przeto i wy, synowie Jakuba, nie będziecie wytraceni. Ciekawe słowa. Ja, Pan, nie zmieniam się. I dlatego, że ja się nie zmieniam, to wy, synowie Jakuba, nie będziecie wytraceni. O, bogactwo myśli w tym wersecie. Pierwsza myśl, że synowie Jakuba swoimi grzechami zasługiwaliby na wytracenie. Druga myśl, ale ja, Bóg, się nie zmieniam. Dlatego was nie wytracę. A dlaczego was nie wytracę? I dlatego, że a podstawą jest to, że ja się nie zmieniam. Bo waszym Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi obiecałem, że będę w ich nasieniu błogosławił narody świata. Wobec tego nie zmieniam się. Ja to wykonam, ja to zrealizuję. Chociaż wasze postępowanie, wasze grzechy was, tak, wam, odebrały wam, był wam to, ten przywilej, gdyby nie obietnice, jakie złożyłem waszym praojcom, którzy zasługiwali na tę obietnicę. Oni byli godni tych obietnic. Bóg wiedział z pewnością, gdy te obietnice składał, że potomkowie ich nie będą godni tych wszystkich rzeczy, których był godzien Abraham, Izak, Jakub. No ale dlatego, że oni byli godni, to on taką obietnicę złożył dla nich. I będzie ją respektował nawet przy pomocy tych, którzy sami jako tacy na te obietnice by nie zasługiwali, bo Bóg jest w stanie wszystko zrobić w taki sposób, który jest najlepszy dla wszystkich zainteresowanych. Tak, to był Malachiasz 3:6. Wtedy skończy się w końcu ten ślepy antysemityzm, który jest od zawsze obecny na świecie, a szczególnie jest boleśnie widoczny w XX wieku, no i w XXI. Odradza się także i dzisiaj, w naszych czasach, w przygotowaniu na ostatni już wrogi akt narodów przeciwko Żydom, na atak Goga i Magoga. Ten antysemityzm jest jak gdyby wysysany z mlekiem matki przez ludzi. Jest nieuzasadniony, nie potrafią tego wytłumaczyć nawet. Odwołują się w tym swoim antysemityzmie do jakichś ogólnikowych stwierdzeń, do czegoś, czego sami nigdy nie przekonali się, nie stwierdzili, ale powtarzają, tak jakby właśnie z mlekiem matki go wysysali. Za tym wszystkim na pewno stoi szatan, który chce zohydzić Izrael cielesny i zniszczyć, gdyby się tylko dało, Izrael cielesny. Cały czas próbował go niszczyć i wciąż go próbuje niszczyć. Tak? Przez nazistów go próbował niszczyć, teraz przez grupy typu Hamas, Iran i te wszystkie jego współpracujące i finansowane przez niego frakcje, to cały czas mówią, prawda, o zniszczeniu Izraela, nieuznawaniu jego prawa do istnienia w ogóle, do istnienia. Prawda? Nie jest nawet, żeby mu coś zabrać, ograniczyć jego ziemię, która i tak jest mikroskopijna, prawda? Trzeba z mapą, do mapy z lupą przyjść, żeby zobaczyć, gdzie ten Izrael leży. Dookoła niego ogromne połacie krajów arabskich, no ale Arabowie, tak zwani Palestyńczycy, nie mają podobno gdzie mieszkać, bo mogą mieszkać tylko między Jordanem a Morzem Śródziemnym, tam gdzie jest Izrael. Tam sobie wybrali miejsce, no bo to automatycznie oznacza, że Izrael się będzie musiał być usunięty, zniszczony, no a o to im chodzi. Więc koniecznie chcą mieszkać w tym malutkim skrawku ziemi, chociaż mają 200 razy więcej ziemi dookoła, gdzie mogliby też zamieszkać. Właściwie to jest ich ziemia, bo ta malutka, którą zajmuje Izrael, została przez Boga dana właśnie im, narodowi żydowskiemu. Więc szatan, wiedząc o tym, że Izrael jest ludem wybranym, to jest przy okazji jeden z dowodów na to, że Izrael jest narodem wybranym, przez który Bóg ma jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Ten antysemityzm, który nie jest przypadkowy, pochodzi z działań szatana, bo szatan myśli, że jak zniszczy Izrael cielesny, fizyczny, to nie będzie Bóg miał przez kogo błogosławić świat ludzkości, że zablokuje błogosławieństwa nowego przymierza dla świata ludzkości. A fakt pozostaje, że Bóg wybrał ten naród. Wybrał cielesnych potomków Abrahama przez Izaaka i przez Jakuba, nie przez Ismaela czy Ezawa. Po walce Jakuba z aniołem sam Bóg nazwał go Izraelem, a po wyprowadzeniu jego 12 synów z Egiptu Bóg uznał cały naród za swój lud, za szczególną swoją własność ponad wszystkie inne narody. Nie będę czytał o tym Jakubie, ale podam, gdyby ktoś chciał sobie sprawdzić, że Bóg użył terminu Izrael wobec Jakuba, zmienił jego imię z Jakuba na Izrael. To jest 1 Mojżeszowa 32:28. Kto chce, niech sobie sprawdzi. Tak? A Izrael znaczy dosłownie książę u Boga. Piękna nazwa. A 2 Mojżeszowa 19 przeczytam, bo tam jest mowa o wszystkich potomkach, o tych 12 synach już posiadających swoje liczne dzieci, że wybrał ten naród za swój naród wybrany, szczególną swoją własność ponad wszystkie inne narody. 2 Mojżeszowa 19:3-6. Warto to przypomnieć w dobie antysemityzmu ślepego, nieuzasadnionego. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga. Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim, narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Wielkie obietnice dla tego narodu. Ich nieudolne próby wypełniania zakonu w czasie wieku żydowskiego, kary, jakie otrzymywali od Boga z tego powodu, doświadczenia wieku Ewangelii pozwolą członkom tego narodu, cielesnemu Izraelowi, łatwiej i szybciej poddać się warunkom i zasadom królestwa. Dzięki temu będą się pnąć wracać do doskonałości znacznie szybciej niż reszta świata. I będą przy okazji wchłaniać w siebie z tych pogan, którzy będą się też poddawali warunkom Nowego Przymierza, bo przyjdą potem przecież przychodzi stopniowo do Jeruzalemu, tak jak czytaliśmy, mówiąc, słyszeliśmy, że u was jest Bóg, więc idziemy do was po to samo, co wam Bóg dał. Będą się wtapiać w Izrael, będą robić postęp, stając się tym samym obywatelami Izraela, którymi ostatecznie staną się wszyscy posłuszni z klasy ludzkości. Wszyscy posłuszni secesjoniści. Stąd zapowiedź wersetu 19, że nie będzie ich mało, która także jest zawarta, powtórzona w innym fragmencie, w Ezechielu 37, 26. Przeczytam jeszcze jeden, bo to, że nie będzie ich mało, to do tej pory raz tylko czytałem. Ezechiel 37, 26. I zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to przymierze wieczne. Znowu podkreślam, po raz drugi dzisiaj spotykamy, że przymierze nowe będzie wiecznym przymierzem. Będzie to przymierze wieczne z nimi. Umieszczę ich i rozmnożę ich. Rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. Rozmnożę ich. To nie chodzi o to, że będą się Izraelici rozmnażali przez płodzenie dzieci. Wiemy, że w wieku tysiąclecia wszystkie te sprawy będą ustawać. To nie będzie rozwój, przyrost naturalny tak zwany. Bo będzie 500 plus albo 800 plus albo coś innego i będą się rodzić dzieci. Nie o taki rozmnożenie chodzi. Po prostu inne narody będą się wtapiać w Izrael. Zgodnie z Jeremiasza 30, to przebodne, bo to mówiliśmy w pierwszej naszym wykładzie na temat Jeremiasza 30 rozdziału, to tam mówiliśmy o tym, a teraz warto byłoby już może to przypomnieć, bo to było dawno, czyli 30 rozdział Jeremiasza, werset 11, który mówi o tym, że Bóg uczyni koniec, kres wszystkim innym narodom, z wyjątkiem tego jednego, izraelskiego. Jeremiasz 30, 11. Gdyż ja jestem z Tobą, mówi Pan, aby Cię wybawić. Położę kres, albo koniec, wszystkim narodom, między którymi Cię rozproszyłem, lecz Tobie nie położę kresu. Będę Cię karał i tak dalej, ale to już dla nas nie ważne z tymi karami. Także będzie karał, ale nie będzie zniszczony, nie będzie zakończony. Nie będzie kresu tego narodu, chociaż będzie kres wszystkich innych narodów. I przechodzimy do wersetu 21, przedostatniego z naszej dzisiejszej lekcji, który brzmi tak. Z niego wywodzić będzie się książę, a jego władca wyjdzie spośród niego. I pozwolę mu przystąpić i zbliżyć się do mnie, bo któż odważyłby się swoim sercem zbliżyć do mnie, mówi Pan. Dwa pierwsze zdania tego wersetu dotyczą władz Izraela pod Nowym Przymierzem. Nazywa tę władzę kolejno księciem i władcą. Ten książę, ci pierwsi, to ojcowie Starego Testamentu, którzy będą ustanowieni jako książęta. Psalm 45, 17. Zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych, ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Zamiast ojców swych, według ciała, tych, którzy byli przed tobą, to jest mowa o oczu, tak? Ten ty z tego wersetu to nasz Pan. Zamiast ojców swoich, zamiast mieć przodków cielesnych, tak, w narodzie żydowskim, bo począwszy od Abrahama, ale ci bliżsi to wiemy, że tak, od Dawida, Isajego, Dawida, nasz Pan z tego linii pochodził, będziesz mieć synów swych, ponieważ to ty ich z grobu wyprowadzisz, jako drugi Adam, to ty im dasz życie. I byli kiedyś twoimi ojcami według ciała, ale teraz, po tym jak umarli, poszli do grobu i ty ich wyprowadzisz, to będą twoimi synami, twoimi dziećmi i ty ich ustanowisz książętami. To są te ci książęta. Albo Izajasz 1,26 też o tym mówi. I przywrócę Ci Twoich sędziów jak niegdyś i Twoich radców jak na początku. Potem nazywać się będą grodem sprawiedliwości i miastem wiernym. Znowu zapowiedź dla Izraela, że sędziowie i jego radcy będą przywróceni, jak kiedyś byli. Pamiętamy, że system rządzenia przez Boga w Izraelu polegał na tym, że Bóg sędziów im wzbudzał, żeby ich prowadzili, ale oni chcieli mieć królów, tak jak inne narody ościenne, na co się Bóg niechętnie zgodził, ale to nie był boski wybór, żeby dać im króla. Bo król to tyran. Najczęściej. Nie zawsze, ale najczęściej. I też Izajasz 32, 1-2 też mówi o tych książętach. Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, nasz Pan z Kościołem, a książęta według prawa będą panować. To właśnie ci ojcowie Starego Testamentu, którzy zostaną tymi książętami postawieni. I każdy będzie jak kryjówka przed wiatrem, jak schronienie przed ulewą, jak strumienie wód na suchym stepie, jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej. Tak jest opisane to, czym oni będą. co, czym oni będą dla świata ludzkości, jaką pomocą przez Boga ustanowioną. Ale jeszcze jest władca w tym wersecie, tak? Ten drugi, ten władca, to oczywiście nasz Pan, przyszły król Izraela, nazwany tak w Starym Testamencie w wielu różnych miejscach. No, niech przypomnę, Jeremiasz 23, 5 i 6. Jeremiasz 23, 5, 6. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość. Będzie panował jako król i mądrze postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Wzbudzi Dawidowi latorość, coś z niego i będzie królem ten ktoś. Mowa o naszym Panu. Albo 30 rozdział, werset 9. To też był w pierwszej części naszego wykładu. I będą służyli Panu, swojemu Bogu i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę. Tak mówił Jeremiasz 30, werset 9. Będą służyli Dawidowi, którego im wzbudzi dopiero. Czyli to nie chodzi o tego Dawida ze Starego Testamentu, bo będzie tym Dawidem jest nasz Pan. Będą mu służyli. On będzie ich królem. Ezechiel 37, 24. Mam tu, widzę, sporo tych wersetów. Może nawet nie będę wszystkich czytał. Ezechiel 37, 24. Nasz Pan, nazwany królem. A sługa mój Dawid będzie ich królem. Wszyscy oni będą mieć jednego pasterza. Będą postępować według moich praw i przestrzegać moich przekazań i wykonywać je. Piękny opis doskonałego stanu Izraela po przywróceniu do łaski, kiedy będą mieli króla. Jeszcze mam Ozeasza 3:5. No to, żeby już tak tego jednego tylko nie pominąć, to odczytamy. Ozeasz 3:5. Potem synowie Izraela się nawrócą i znowu będą szukać Pana swojego Boga i Dawida swojego króla. W dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i Jego dobroci. Ale co ciekawe, nasz Pan jest nazywany także królem w Ewangeliach. I to przy co najmniej trzech różnych okazjach. To odczytam również. Tutaj nie wszystkie okazje były chwalebne, ale termin król jest używany. Jana 1,49. Natanael odpowiada naszemu Panu. Mistrzu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. On tak rozumiał, Natanael, o naszym Panu. 12 rozdział, też Ewangelia Jana, 12 i 13. Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych, wyszła na Jego spotkanie i zawołała: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. Witali go, a za chwilę ukrzyżowali. Mateusz 27. Inna, i tak, tam to była inna okazja, teraz znajdziemy jeszcze inne okazje. Mateusz 27, 37 i 42. To już nasz Pan na krzyżu. Umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy. Ten jest Jezus, król żydowski. Nawet w tym momencie, kiedy się nad nim pastwili i go zabijali, no pewnie tutaj ironicznie, dlatego mówiłem, że nie wszystkie okazje są pozytywne, ale ten termin król użyli, bo on za takiego uchodził, tak był postrzegany. No ci szyderczo napisali król żydowski, tak chcieli go ośmieszyć, bo co to za król, który właśnie na krzyżu umiera, prawda? Taki był ich zamiar. I werset 42. Innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest królem Izraela. Niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Godne podkreślenia jest to w tym fragmencie, w tym wersecie 21, że zarówno godni, czy ojcowie Starego Testamentu, którzy mają być książętami, jak i Jezus mieli wyjść i wyszli z narodu żydowskiego. Widzimy, co to pisze? Werset 21, tak się zaczyna. Z niego wywodzić się będzie jego książę, a jego władca wyjdzie spośród niego, z narodu żydowskiego. I ojcowie Starego Testamentu, i Jezus z narodu żydowskiego. Co tym bardziej niezrozumiałem czyni fakt, że tak wielu chrześcijan, szczególnie w części katolickiej, jest antysemitami. Zwłaszcza, że dodatkowo bardzo poważałem jeszcze jedną osobę z tego narodu, nawet modlą się do tej osoby, Jezusa, tak? Matkę Jezusa Marię. Wobec tego, a jednocześnie są antysemitami. Filary wiary chrześcijańskiej to Żydzi, a jednocześnie Żydzi są przez nich znienawidzeni. Dziwne. Tylko można to zrozumieć ślepym fanatyzmem, za którym stoi szatan, który zaślepia umysł, myślenie, wyłącza myślenie ludzi, którzy nie myśląc ulegają modzie, która obowiązuje, panuje w ich części zamieszkania i nie wiedząc, co czynią, co mówią, co myślą, poddają się ogólnemu trendowi. Druga część tego wersetu 21 to zwrócenie uwagi na bliskość, zażyłość Jezusa z Bogiem. I to jest bardzo ciekawe, bo Bóg tutaj, bo wiadomo, Bóg jest autorem, tak? To jest napisane pod natchnieniem. Bóg czyni to na dwa sposoby. Używa formy twierdzącej, czyli stwierdza ten fakt bliskości Jezusa do siebie samego i potem jeszcze pytaniem na niego uwagę zwraca. Zobaczmy, bo w formie twierdzącej mówi, pozwolę mu, temu władcy, tak, Jezusowi, pozwolę mu przystąpić i zbliżyć się do mnie. I po stwierdzeniu tego jeszcze daje pytanie, bo któż odważyłby się swoim sercem albo w swoim sercu zbliżyć do mnie? Zapewne w ten sposób chce mocniejszy, tak, mocniejszy akcent, nacisk położyć na ten fakt bliskości Jezusa do samego siebie. Na temat godności Jezusa, już zbliżamy się powoli do końca, jeszcze kilka minut i zakończymy nasz dzisiejszy wykład. Objawienie 5 rozdział mówi o godności naszego Pana, a że mówi to w sposób bardzo uroczy, i tam jest też jedna ciekawa myśl, zacytuję. Objawienie 5 rozdział, pierwszych 5 wersetów. Widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie. Nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzeczy do mnie, nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, może otworzyć księgę i on może zerwać 7 pieczęci. Wiemy, że mowa o naszym Panu, lew z pokolenia Judy, to nie będę się tym zajmował, chcę tylko zwrócić na co? Na to korzeń Dawidowy. Tutaj nasz Pan jest nazwany korzeniem Dawidowym. Zanim powiem, czy to ważne, czy nieważne i o co chodzi, zacytuję Izajasza 11 rozdział i werset 1, gdzie mamy również podobne stwierdzenie, coś o korzeniu. Izajasz 11:1. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. Raz jeszcze Izajasz. Wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. Tąże różdżką to jest Jezus, który miał wyrosnąć, tak, z pnia Isajego przez Dawida, no bo Isaj to był ojcem Dawida, nasz Pan był w tej linii, nazwany jest różdżką z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc, prawda? Czyli albo nazwany także pędem, czyli tym, co wyrosło z korzenia, no bo nasz Pan według ciała pochodził od Dawida, a Dawid od Isajego, dlatego tutaj jest z pnia Isajego. Czyli okazuje się, że tutaj Isaj jest korzeniem dla naszego Pana, który to nasz Pan nazwany jest różdżką albo pędem, który z tego korzenia wyrasta. Bo według ciała Jezus jako człowiek był pędem, który wyrósł z pnia, z korzenia Isajego. A tutaj mamy odwrotnie, on jest nazywany korzeniem Dawidowym. Przed chwilą byliśmy w psalmie 45 i tam tłumaczyłem tę relację. Zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych. I tutaj zauważmy, o jest aluzja. Izajasz mówi inaczej, objawienie mówi inaczej. Ktoś, kto nie zna boskiego planu, chociażby faktu, że nasz Pan wzbudzi z grobu ojców Starego Testamentu i uczyni ich książętami tutaj na ziemi, z przedstawicielami, swoimi widzialnymi przedstawicielami, no to pewnie nie wie, dlaczego albo się wyśmiewa, że raz nasz Pan jest nazwany korzeniem Dawidowym, a raz jest nazwany, że Dawid jest jego korzeniem. No to w końcu Dawid jest korzeniem dla Pana, bo korzeń to wiadomo, źródło życia. Czyli gdy mamy jest powiedziane, że ktoś jest czyimś korzeniem, to tak jakbyśmy powiedzieli, że ktoś jest czyimś źródłem życia. Wiadomo, że ojciec jest źródłem życia dla syna. Więc nasz Pan był w tym przypadku synem, jako człowiek, a korzeniem, źródłem życia dla niego był Dawid, czy też Isaj, ojciec Dawida. Tutaj natomiast w objawieniu jest odwrotnie. No i to, jak się tego nie rozumie, zauważmy, to można, jak to warto wiedzieć, znać nauki biblijne, bo wtedy wszystko staje się jasne. Wszystkie, nie ma powodu, żeby się wyśmiewać, ani też nie ma powodu, żeby się drapać mocno po głowie, o co tu chodzi? To w końcu, kto jest dla kogo korzeniem? To jest prawda i to jest prawda, jeśli się wie, zna chociaż ogólne zarysy boskiego planu. Więc w objawieniu 5:5 nazywa naszego Pana, tego lwa z pokolenia Judy, korzeniem Dawidowym, bo nasz Pan będzie korzeniem, źródłem życia dla Dawida, gdy go wzbudzi z grobu i uczyni jednym ze swoich przedstawicieli, obok Abrahama, Izaaka, Jakuba i tej całej plejady, wszystkich imion nich nie znamy. Sporą ich liczbę mamy wymienionych w liście Żydów, tak przez Pawła w liście Żydów do Żydów w rozdziale 11, ale to wciąż nie są z pewnością wszyscy. Dodajmy do tego jeszcze Kolosensów 1:16, żeby tą bliskość naszego Pana wobec Boga podkreślić, czyli Kolosensów 1:16. Też ciekawe słowa o naszym Panu. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, panowania, nadziemskie władze, czy zwierzchności. I teraz zauważmy tą końcówkę. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. To, że przez Niego, to rozumiemy, bo On był Logosem i współpracował z Bogiem w dziele twórczym. Ale mamy tu wyraźnie powiedziane, że i dla Niego było to wszystko stworzone. Bóg jak gdyby stworzył wszystkie stworzenia, cały wszechświat dla Logosa, wiedząc wcześniej o Nim, jaki będzie wierny, jakiej chwały ostatecznie dostąpi, jaką ofiarę będzie zdolny, jakiej chwały dostąpi w tym rezultacie i jakim będzie potem wspaniałym przedstawicielem Boga w całym wszechświecie. Że dla Niego to zostało stworzone. I chociaż Bóg go nie urodził, tylko stworzył, to nazywa go swoim synem, bo stworzył go sam osobiście. Jest ta relacja bliskości między Bogiem a naszym Panem, który jako Logos został osobiście stworzony przez Boga. I nikt bo z Bogiem wtedy nie był. Bóg zrobił to sam. Natomiast wszystkie inne stworzenia, łącznie z człowiekiem, były stworzone przez Boga za pośrednictwem Logosa, czyli we współpracy z Logosem. Dlatego mamy tak w liczbę nogą. Uczynimy człowieka, stwórzmy. Bóg rozmawia z Logosem, dzieli się swoimi planami. Bóg tu występuje jako architekt, pomysłodawca tego całego dzieła stworzenia, a potężny Logos, też potężny Logos, jako wykonawca boskich dzieł. No i ostatni werset, który nie będzie wymagał komentarza, bo jest sam za siebie komentarzem. I będziecie moim ludem albo narodem, a ja będę waszym Bogiem. Tak mówi na koniec dzisiejszego naszego fragmentu Bóg o narodzie żydowskim. Skoro komentarza nie potrzeba, to nie będę go podawał, ale niech będzie nim krótki zapis z Jeremiasza 24:6-7, jakimś innym fragmentem Biblii. Jeremiasz 24:6-7. Zwrócę na nich oko z myślą o dobrem i sprowadzę ich z powrotem do tej ziemi i odbuduję ich, a nie zburzę, zasadzę ich, a nie wykorzenię. I dam im serce, aby mnie poznali, że ja jestem Pan i będą mi ludem, a ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem. Znowu kolejna zapowiedź o powrocie Izraela do łaski Boga, że się nawrócą pod nowym przymierzem. Przed nami ten czas. Mamy nadzieję, że blisko przed nami. I ostatni fragment, jaki dzisiaj zacytuję, to taki typowy o Nowym Przymierzu, ale z nietypowego miejsca. Zwykle, gdy czytamy o Nowym Przymierzu, to on najbardziej typowy to jest Jeremiasz 31:31-34. A ja przeczytam mniej typowy, rzadziej cytowany fragment, który dotyczy też tego Nowego Przymierza, też Jeremiasz, i to niedaleko, bo rozdział 32. Jeremiasz 32 i wersety 37-40, który zapowiada i zgromadzenie Izraelu z tej diaspory odrzucenia i nowe przymierze. Oto ja zbiorę ich ze wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem. Tak czytam Jeremiasz 32 od 37-40. Oto ja zbiorę ich ze wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem w moim gniewie i oburzeniu i wielkim uniesieniu. Sprowadzę ich znowu na to miejsce i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. I dam im jedno serce. Wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nim wieczne przymierze. Chyba po raz trzeci dzisiaj tak się już nam trafia to określenie wobec nowego przymierza. Wieczne. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić. A w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. Wypada tylko powiedzieć, że z utęsknieniem czekamy na wypełnienie się tych słów wobec najpierw Izraela, a później wobec całego świata ludzkości, który będzie miał możliwość skorzystania z tych wszystkich łask, dobrodziejstw, błogosławieństw, które Bóg przewidział dla Izraela, ale w Izraelu przewidział dla wszystkich innych ludzi, którzy tylko będą tego pragnęli, którzy będą z tego pragnęli skorzystać. Dziękuję za uwagę w tym temacie, tym samym dobiega on do końca. Życzę wszystkim słuchaczom błogosławieństw Bożych z tych myśli.